W Warszawie przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się dzisiaj strajk pielęgniarek i położnych. Protestujące domagają się nie tylko zwiększenia zarobków, ale przede wszystkim pilnych działań w celu rozwiązania braków kadrowych w zawodach pielęgniarek i położnych. I o tym porozmawiamy, bo w Warszawie jeszcze jest, a może bardziej w drodze, pani Bogusława Reszko-Szydłowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych rejonu zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Bogusławo, proszę nam powiedzieć, o co chodzi, bo my mamy wrażenie, że od czasu do czasu pielęgniarki protestują. Jest jakieś zamieszanie wokół tego, a my nie do końca wiemy, o co chodzi. Proszę nam powiedzieć, bo jak słyszymy, że mało zarabiacie, słyszymy, że w służbie zdrowia zarabia się dużo, niektórzy lekarze po kilkadziesiąt tysięcy, a nawet więcej, no to czujemy, że coś jest nie tak. Proszę nam wytłumaczyć, o co chodzi.
Przede wszystkim o usystematyzowanie siatki płacowej. Grupa pielęgniarek to jest jedyna grupa zawodowa, która legalnie i zgodnie z dzisiejszą literą prawa ma tak zwane kominy płacowe. Różnica między pielęgniarkami, które wykonują te same czynności, wynosi 2-3 tysiące złotych miesięcznie. My nie zarabiamy po 50 i 200 tysięcy, owszem, również słyszałam, ale to jest zupełnie inny wymiar. Lekarze pracują głównie na kontraktach i myślę, że to jest sprawa bardziej dla lekarzy niż dla pielęgniarek. My się tym nie zajmujemy. Dzisiaj naszym postulatem było dotrzymanie obietnic tak naprawdę przez rządzących, bo mamy wrażenie, to co pani tutaj podkreśliła, że ciągle protestujemy, że coś jest nie tak. Jest bałagan płacowy, który skłóca środowisko. Młodym nie pozwala wchodzić do systemu, bo nie chcą w takich warunkach pracować za takie płace, a starym nie zostawia wątpliwości, aby jeszcze pracowały.
Niech pani powie o jakimś przykładzie, bo ja mam na przykład tutaj informację, że te wasze płace są różne zależnie od tego, w jakim szpitalu pracujecie, na jakich oddziałach, i to wydawałoby się dość logiczne. Ale pani mówi, że na podobnych stanowiskach albo w podobnej wymiarze godzin czy obowiązków nie są takie same płace? O to chodzi też?
Nie są takie same płace. I pani mówi tutaj o systemie u niektórych pracodawców, gdzie optymalizują płace i wynagradzają pielęgniarki troszeczkę inaczej niż ustawa przewiduje.
Co niestety to znaczy optymalizują? Niech pani nam wytłumaczy.
To znaczy, że 99 pozostałych pracodawców wypłaca pielęgniarkom wyłącznie minimum ustawowe, które jest przewidziane. A pielęgniarki między sobą różnią się kwalifikacjami zawodowymi. Jest pielęgniarka, która wchodzi do systemu, jest pielęgniarka specjalistka, jest pielęgniarka magister ze specjalizacją, która ma najszersze uprawnienia. I to się równa tak, jakby pani szła do lekarza po studiach, do lekarza specjalisty i do lekarza utytułowanego specjalisty. My też jesteśmy tak podzielone. Natomiast jeżeli chodzi o płace, to jest jedyna grupa zawodowa, gdzie pracodawca dzisiaj w świetle prawa może sobie powiedzieć, właśnie pani nie uznaje pani kwalifikacji zawodowych, bo mogę sobie na pani oszczędzić, a ma pani prawo wykonywania zawodu i to mnie tylko interesuje. Natomiast jeżeli ja bym pani udzielała pomoc, byłaby pani w szpitalu, to ja mam obowiązek ustawowy udzielać pani wszelkich świadczeń medycznych zgodnie z najnowszą wiedzą. Więc my nie tylko, że się kształcimy i dzielimy się na różnego rodzaju uprawnienia według kwalifikacji zawodowych, to my jeszcze mamy ustawiczne kształcenie w ustawie. I to, co podkreślamy, ustawa Kodeks Pracy, ustawa o zawodzie i ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, są to ustawy, które absolutnie nie są ze sobą skorelowane. Jedne przepisy przeczą drugim, z czym miała swego czasu problem bardzo mocny Państwowa Inspekcja Pracy kontrolujący płace. Dlatego pielęgniarki poszły do sądów i pielęgniarki w sądach wygrywają. To są kwoty różnic płacowych za niespełna 3 lata sięgające, i tu już u nas w Zachodniopomorskim również, nawet blisko 100 tysięcy należnego roszczenia.
Chciałabym, żebyśmy wytłumaczyli też, przepraszam, że tak się troszkę czepiam, ale ja doskonale panią rozumiem, o czym pani mówi, bo do tej nierówności płacowej dochodzi jeszcze staż. I to nie jest tak, że z wiekiem z jednej strony mamy coraz większe doświadczenie, zaraz powiem, dlaczego sobie pozwalam mówić na mamy, a z drugiej strony z wiekiem też tracimy trochę siły. Myślę, że tu jest taki problem wielopoziomowy, że to, że ja z jednej strony się dokształcam, jestem jako pielęgniarka położna. Przybywa mi lat, mam trochę mniej siły, ale mam większe umiejętności, więc chcielibyśmy prawdopodobnie, tak myślę, panie by chciały, żeby z biegiem lat, żeby pielęgniarka nie musiała brać, nazwijmy to, nadgodzin, żeby jakoś ten budżet się spinał, tylko żeby ona za tą z biegiem doświadczenia, umiejętności dostawała wyższe wynagrodzenie za to, kim jest w danym momencie w zawodzie. Tak to należy rozumieć?
Może troszeczkę z tej wypowiedzi bym zaciągnęła do swojej wypowiedzi. Tak, to prawda, że różnice płacowe między tak zwaną mentorką, bo pomysłem naszego związku było, żeby nasze seniorki czy zaawansowane zawodowo pielęgniarki wykorzystywać w formie mentora. Zresztą to żadne nowum, mnie też do zawodu przyuczała, wprowadzała, tak, pokazywała, jak oddział funkcjonuje, te zasady pisane, niepisane, też starsza pielęgniarka, starsza stażem, więc to żadne nowum, gdyby wykorzystać wiedzę, doświadczenie mentorów, bo młodzież z całym szacunkiem, jeżeli wejdzie w system i nie będzie miała możliwości adaptacji zawodowej, wprowadzenia się do czynności zawodowych, no, kto ma tego nauczyć? No, nie wszystko w książkach się niestety wyczyta, nie wszystko jesteśmy skłonni nauczyć się. Człowiek człowiekowi nierówny i przypadek przypadkowi nierówny, z czym mamy do czynienia cały czas. Stąd jest to zawód, któremu trzeba naprawdę poświęcić wiele pokory. Więc my chcemy wyrównać te kominy, żeby pielęgniarka, która dzisiaj nie jest na szczycie drabiny płacowej, nie zarabiała 3000, bo jest to nieuczciwe. Po pierwsze, że ma wiedzę, doświadczenie, a po drugie, w zachodniopomorskim nie znam takiego oddziału, gdzie by pielęgniarka oddziałowa układała grafiki zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi, a lekarze kierowali swoje zlecenia lekarskie zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi dla pielęgniarek. Nie ma, to jest ujednolicone. Wszystko robimy to samo, a różnice płacowe nie znajdują dzisiaj, takie kominy płacowe nie znajdują zrozumienia, dlaczego w taki sposób podzielono. I jeszcze ta dowolność pracodawców w wybieraniu sobie, co uzna pielęgniarce, co nie uzna. To jest zwyczajnie nie fair, to jest granie fair play i tym się bawią politycy, żonglując od wyborów do wyborów różnymi rodzaju obietnicami, których koniec końców nie spełniają. Ustawa jest na dzisiaj w naszej ocenie zamrożona, powoduje bałagan, a przypomnę, że ona nie dotyczy tylko pielęgniarek, dotyczy też innych grup zawodowych. I nie chcą się pochylić nad tym nasi politycy. Żałuję, bo jesteśmy wymierającym zawodem. Średnia wieku pielęgniarek to jest 56 lat w zachodniopomorskim. Umieralność pielęgniarek 62 lata. I te pomysły kuluarowe w postaci podwyższenia nam wieku emerytalnego, naprawdę kierowane do naszej grupy zawodowej, to nas trochę bawi, bo średnia umieralność pielęgniarki to jest 62 lata w Polsce.
Pani Bogusława, bo mamy tutaj bardzo wiele powodów, nie chcę powiedzieć do narzekania, ale wiele rzeczy należy uporządkować. Trochę się dziwię, bo wcześniej czy później pielęgniarki, kiedy zachorujemy, są niezbędne w naszym dochodzeniu do zdrowia. Bez was po prostu nie ma żadnego leczenia. Doskonale wiemy. Pozwalam sobie, proszę państwa, na taką uwagę mówić z własnego doświadczenia. Dawno, dawno temu byłam pielęgniarką, przepracowałam rok w szpitalu i to doświadczenie pozwala mi mówić, że nie ma możliwości wyleczenia dobrze chorego bez współpracy lekarza z pielęgniarką. Mówię to z wielką odpowiedzialnością i nie tylko dlatego, żeby panią tutaj jakoś pani schlebić, ale po prostu wiem, że tak jest i wszyscy nasze obserwacje, kiedy mamy kogoś z rodziny w szpitalu, wiemy doskonale, że dobra pielęgniarka to jest połowa sukcesu wyzdrowienia naszego chorego. To jedna rzecz, to jest bardzo ważna. Pani powiedziała, że jest nierówny, więc to oznacza, że tak naprawdę pielęgniarki nie opłaca im się w ogóle kształcić, nie opłaca im się, i celowo używam słowa, nie opłaca się dbać cały czas o większe umiejętności, bo to w ogóle nie wpływa na ich dobrostan, czyli tak naprawdę tak wynagrodzenie absolutnie nie dostaną większego, a wiemy, że dobra pielęgniarka cały czas się uczy, nie tylko na kursach, ale też oczywiście w życiu. Ciągle się leki zmieniają, tego też wszystkiego trzeba się uczyć, sposoby zabiegów i tak dalej, ale powiedziała pani o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja z przykrością to stwierdzam. Te 30 czy prawie 30 lat temu mnie mówiono, 30 lat temu mnie mówiono, że nas jest za mało. I co, przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło? Wciąż jest jeszcze gorzej?
Zmieniło się. W zachodniopomorskim zaczynamy skracać bazę łóżkową z uwagi na brak pielęgniarek. Pielęgniarki jeszcze jak swoiste chomiki w kółku pędzą między zakładami pracy, ale biologizm nas tak naprawdę ograniczać zaczyna. Pielęgniarki nawet umierają w drodze do pracy, o czym się nie mówi głośno, no bo to takie nie do końca fajne. Więc to się dzieje tak naprawdę.
Ile przeciętna pielęgniarka pracuje? Nie mówię w jednym miejscu pracy. Z pani doświadczenia, ile godzin w ciągu miesiąca pracuje? Ja pamiętam, że za, że tak powiem, za moich czasów, a to już było wolne, przecież wolna Polska, 240 godzin. To chyba wszyscy tak mamy, te 8 godzin.
Etat to jest 160 godzin przeliczeniowych. Natomiast ostatnie dane, gdzie NFZ policzył pielęgniarki z 2019 roku, wszystkie pielęgniarki z województwa, na terenie województwa działają dwie okręgowe izby pielęgniarki położnych, Koszalińska i Szczecińska, bo one mają odrębne statystyki, ale NFZ policzył nas czynne zawodowo. Wyszło już wtedy, że pielęgniarki pracują średnio na dwa etaty, co oznacza, że jedna może mieć trzy etaty, jedna jeden etat, tak? Średnio to są dwa etaty. Dwa etaty to jest 320 godzin, plus samokształcenie, kształcenie, no... Jest jeszcze tak zwane życie, więc pielęgniarki, ja mam też w otoczeniu osoby, które przemieszczają się z zakładu do zakładu. Żaden mit nie jest, tak robią ratownicy, tak robią lekarze, przemieszczają się z zakładu do zakładu. Kończy się czas pracy w jednym szpitalu, leci się na przykład nockę do drugiego szpitala, tak? Albo się pracuje dobami. To już żaden mit nie jest, że pielęgniarki pracują ponad normę, bardzo mocno są obciążone. Nadgodziny wymykają się też spod kontroli niejednokrotnie, bo pracują więcej niż nawet kodeks pracy dozwala. To wszystko tak naprawdę, to co pani wspomniała, no system jest od 30 lat, mówiąc bardzo kolokwialnie i obrazoburczo, to jest trochę pudrowanie trupa. Nie ma rozwiązań systemowych. My pozwalamy dzisiaj kształcić pielęgniarki, które przestały wyjeżdżać za granicę, ale 70% nie wchodzi nam do publicznej ochrony zdrowia. Wolą oszczekiwać, być w resorcie kosmetologicznym, bo to są fajne pieniądze i przyjemnie zarobione.
I nie ma takich odpowiedzialności.
Państwo... A pacjent niestety często, przepraszam, tylko dokończę, a pacjent, nasza praca w szpitalach to jest krew, pot i łzy. Pacjent niestety nie pachnie i my też pod koniec dyżuru już nie pachniemy. I mam wrażenie, że młodzież ma inne standardy życia i nie bardzo chcą wchodzić w tą publiczną ochronę zdrowia, gdzie są zostawione w deficytach kadrowych. My nie mamy spełnianych minimalnych norm, gdzie też ustawa powstała tylko po to, żeby te minimalne są po to określone, żeby nie dochodziło do skracania tych minimalnych norm, bo to już stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia nie tylko personelu, który pracuje w takich normach, ale przede wszystkim pacjentów pozostawionych pod taką opiekę.
Proszę Państwa, na pewno Państwo zwrócili uwagę, ja powiedziałam o 240 godzinach, czyli ja pamiętam, to proszę mi wybaczyć, ale ja pamiętam przed 30 laty przeciętnie co miesiąc przez rok pracowałam, to było 240 godzin przeciętnie w miesiącu, czyli ja już wtedy miałam półtora etatu, co było dla bardzo młodej, początkującej pielęgniarki bardzo dużym wysiłkiem, a przecież ja wtedy miałam 20 parę lat i miałam mnóstwo siły, mnóstwo energii, a pamiętam, że 24-godzinny dyżur był trochę ponad moje siły, a już odwrócona doba to tym bardziej. Myślę, że to często bywa czymś normalnym, czego absolutnie tak naprawdę my, jako odbiorcy waszych usług, nie chcemy, bo pani powiedziała, że pacjenci nie pachną, ale my chcemy pielęgniarki, która ma dla nas czas, która jest dla nas uprzejma, która przytuli, która wysłucha, która pogłaszcze, która będzie na tyle empatyczna i żeby to było dla nas jak najlepsze, a przecież wiemy, że choroba nie wybiera ani to, jak my się zachowujemy, a chcemy, żeby pielęgniarki zawsze o każdej porze były dla nas otwarte. Pani Bogusławo, ja bym nie chciała, żebyśmy szły tylko w kierunku narzekania. Co udało się dzisiaj zrobić? Śnieg was, nie wiem jak to w Warszawie było, dzisiaj u nas w Szczecinie padał śnieg, jak to teraz w Warszawie było, czy też was śnieg przywitał, czy musiałyście protestować w mrozie i co to dało?
Protestowałyśmy, jak to mówi się, nadzieja umiera ostatnia, więc nasz protest i brak nawet dobrej woli, tak chyba bym to określiła, ze strony pana premiera, nawet nie wysilił się, żeby przyjąć petycję tak naprawdę. No skończył się protest deszczem, więc było mokro, ale rozeszliśmy się mimo wszystko z nadzieją. Byli też na naszym proteście politycy, obecni politycy, którzy wyrażają swoją wolę od dawna. My mamy z nimi dobry kontakt i rozumieją, co mówimy. Bo tak naprawdę zrozumieć dzisiaj system ochrony zdrowia nie jest prosto. Jest bardzo mocno skomplikowany system ochrony zdrowia. Same umowy są bardzo skomplikowane. Kontrakty, zlecenia, umowy o pracę. O co tu chodzi? Tak, zwykły przedsiębiorca nie łapie takich klimatów jak struktura organizacyjna ochrony zdrowia. Czy się udało coś załatwić? Nie wiem. My po prostu w pewnym momencie przestaniemy protestować. Jest takie trochę z konfliktem w domu. Jak żona przestaje się kłócić, to jest koniec małżeństwa. I tutaj też myślę, że jak my przestaniemy krzyczeć, to będzie koniec naszej walki i po prostu no, nie będzie to funkcjonowało. I w ten sposobem ograniczymy bardzo mocno możliwości leczenia naszych obywateli. To będzie jedna placówka. Już teraz się zdarza, że zwożą pacjentów z okolic bardzo odległych do Szczecina. Więc będziemy pozbawiali tak naprawdę peryferię naszego województwa w strukturę ochrony zdrowia. Będziemy powodowali, że będą nadprogramowe zgony, które w pandemii chociażby występowały, bo nie wszyscy pacjenci są mobilni, nie wszyscy pacjenci dojadą do danej placówki, więc ta placówka najbliżej posadowiona jest no, najwłaściwsza. Nie wiem naprawdę, co mam powiedzieć, czy się uda załatwić. My argumenty, naprawdę, no nie mamy labilnych argumentów. Nie zmieniamy ich co chwilę. Staramy się być konsekwentne w swoim działaniu. Podajemy statystyki. Wydawałoby się, że dochodzimy do ściany i ściana nam się przesuwa. Ale kiedyś naprawdę ta ściana runie. Ale to mamy wrażenie, że nie do wszystkich dociera. Że jednak liczą się bardziej słupki sondażowe poparcia niż realna polityka zdrowotna. Współczuję osobiście pani minister zdrowia dzisiaj, bo ma na pewno mocno wymieszany garnuszek, jakim jest resort ochrony zdrowia i bardzo dużo środowisk, które ciągną kołdry do siebie, środowiska pracodawców, innych grup zawodowych. To wszystko powoduje, że tak naprawdę frustracja narasta, pieniędzy zaczyna brakować, są źle dystrybuowane te pieniądze w mojej ocenie, że nie ma tak naprawdę prawidłowego systemu zarządzania finansami w jednostkach ochrony zdrowia. Nie może być też tak, że wynagrodzenia jakieś się określa w ustawie, pozostałych to nie dotyczy. W publicznej ochronie zdrowia no chyba tak nie powinno jednak być, a jednak nie ma odważnego polityka do dzisiaj, który by się nad tym pochylił i zrobił tak zwany szklany sufit, że w publicznej ochronie zdrowia musi być górna stawka chociażby za godzinę pracy danego zawodu. Tego nie ma dzisiaj. I mamy hulaj dusza, piekła nie ma. I mamy takie grupy zawodowe, które pracują ciężko, ale też mają ciężkie stawki godzinowe.
No, myślałam, że uda nam się jakieś światełko w tunelu zapalić, ale pani Bogusławo, co będziecie robić dalej? Dzisiaj był protest, ale to nie jest tak, że przyjechałyście do Warszawy, spotkałyście się, poprotestowałyście, złożyłyście deklarację i rozjeżdżacie się do domu. Znam was, pielęgniarki są silne, mocne. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, no sił macie na określoną liczbę protestów, ale jednak macie na pewno plan dalszy. Co teraz?
Mamy posiedzenie zarządu w planach. Na pewno jestem członkiem zarządu krajowego, więc region regionowi nierówny. W każdym województwie są trochę inne problemy. Są te problemy główne i są problemy tak zwane lokalne, więc na pewno będziemy się nad tym pochylać. No oczywiście, że będzie to warunkowane udzieleniem nam odpowiedzi na petycję, którą złożyliśmy do ministra. W jakim czasie się pan minister odniesie na naszą petycję, trudno mi jest powiedzieć. No dzisiaj na przykład nie miał czasu dla kobiet, bo jesteśmy jednak sfeminizowanym zawodem. Nie wiem, dużo się też mówiło o prawach kobiet i mam wrażenie, że tak trochę pielęgniarki są u nas traktowane przez pryzmat tego, że pielęgniarka to jest ze znakiem równości kobieta. Może faktycznie źle się traktuje kobiety głównie w Polsce, więc my mamy tego pecha, że pielęgniarki też są głównie kobietami i tak są źle traktowane. Mamy coraz więcej mężczyzn, to prawda, w szeregach, ale mimo wszystko nadal zdecydowana przewaga to jest płeć żeńska. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane płcią i będziemy traktowane bardziej poważnie. bo tak naprawdę my dzisiaj protestowałyśmy nie dbając o siebie i młode pielęgniarki, to też pokrótce. My przede wszystkim walczyłyśmy o nasze rodziny, o pacjentów, bo my też mamy dzieci, my mamy rodziców i boimy się, że będzie przy nich musiała pracować pielęgniarka, która musi zostać po dyżurze, nie może wyjść i będzie zmęczona i może popełnić błąd, który może się zakończyć tragicznie, a tego nikomu bym nie życzyła, ani takiej pielęgniarce, ani pacjentowi.
Panie Bogusławo, będziemy, ja przepraszamy Państwo za może nie do końca najlepsze połączenie dzisiaj, ale to nadal ważna sprawa, żeby ją pominąć. Pani Bogusławo, ja myślę, że w najbliższym czasie w studiu już na spokojnie będziemy mogły do tematu wrócić, mogli, bo Radio Szczecin na Wieczór właśnie po to jest, żeby takimi tematami się zajmować. Miejmy nadzieję, że wkrótce ta odpowiedź jednak do Was przyjdzie i że będziemy mogli mówić o jakichś bardziej optymistycznych rozwiązaniach. Bogusława Reszko-Szydłowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Region Zachodniopomorski, była naszym gościem, a za chwilę kolejny temat. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Pani bardzo. Dobranoc.